nie jestem tym posłem, który się wybierze na dach, który wypije i się położy na że tak powiem, na podłodze, albo taki, który będzie nadużywał pewnych rzeczy, bo takim jest prościej.
Ale to znaczy, że pan przyznaje, że w pewnych wariantach ten pisowski pomysł z Tesco mógł mieć sens, tak?
Moja babcia uczyła mnie nienawiści do Ukrainy i akurat to, co pan Braun mi zarzucił, dla mnie to było straszne, no, straszne uczucie.
Dzień dobry, kłaniam się państwu. Łukasz Warzecha, to jest program Warzecha Kontra. Dzisiaj ze mną pan poseł Piotr Kandyba, Koalicja Obywatelska. Kłaniam się, panie pośle.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Myślę, panie pośle, że wiele osób, wielu widzów w tym momencie zadaje sobie pytanie, kto? Jaki poseł? No, panie pośle, no, taka jest prawda, więc ja może troszkę w ramach prezentacji mojego gościa, żeby widzowie wiedzieli, z kim mają do czynienia. Pan poseł Piotr Kandyba kandydował pod Warszawą, czyli z tego tak zwanego obdarzanka, tak, 15 144 głosy, ale nie ma pan stażu sejmowego, czyli to jest pańska pierwsza kadencja. Jest pan absolwentem SGH, przedstawia się pan jako menadżer, to jeszcze wykorzystamy w tej rozmowie. Sprawdziłem też, jak z pańską aktywnością poselską jest, ma pan 77 wypowiedzi na koncie, a rekordzista nie pan Witold Tumanowicz 995. No, to trochę więcej. Nie był pan też posłem sprawozdawcą w żadnej sprawie, czyli nie pilotował pan żadnej ustawy, nie powierzono panu tego, bo to klub decyduje, prawda?
Komu to znaczy nie, jeżeli chodzi o klubowe ustawy, to miałem. Klubowe, ale nie byłem,
że posłem tak powiem, sprawozdawcą na poziomie sejmowym. Tak, o to właśnie pytam. I też taka ciekawostka, bo wygląda na to, że pan jest w sumie dosyć ubogim człowiekiem. Nie ma pan w oświadczeniu majątkowym żadnego mieszkania, żadnego domu, to gdzie pan mieszka? Pod mostem gdzieś?
Nie. Korzystam z mieszkania sejmowego, kiedy są sejmowe dni, ale tak naprawdę mieszkam w Piasecznie. Tam mam związek partnerski i tam przebywam też.
Ale także nie jest pan właścicielem, a
nie
współwłaścicielem?
Nie, jestem, nie. No jestem po rozwodzie i to, co było, to zostawiłem drugiej strony.
To już nie, takie prywatne sprawy, to nie pytam, tylko zdziwiło mnie trochę.
Chcę to w ten sposób.
No i w ogóle tak jakby nie jest pan tu menadżer, biznesmen po SGH, też skończył pan amerykańską szkołę, jedną z amerykańskich szkół takich biznesowych.
To był MBA. Połowę było prowadzone zajęć amerykańskich, czyli po angielsku, przepraszam, a połowę po polsku.
No ale tak patrzę, że jakoś i tak pan nie dorobił, bo na początku kadencji miał pan 8 tysięcy złotych, teraz ma pan 9900.
Ubogi poseł.
No tak, właśnie.
Ale z serduchem.
Nie pytam dalej, ale to jakiś, jak nie wiem, imponujący dorobek może nie jest. Też sprawdziłem, jakie pan składał interpelacje, bo to mnie zawsze interesuje. No i mamy takie bardzo ciekawe. Na przykład w sprawie znakowania jaj albo w sprawie dnia trenera sportowego pan składał interpelacje. Ale też, żeby, no nie, że ja sobie chciał bardzo z pana tutaj żartować,
ale proszę
w sprawie znakowania jaj to mnie rozśmieszyło, ale na przykład złożył pan interpelację w sprawie sylogomanii i tu przyznaję, dopiero czytając pańską interpelację sprawdziłem, co to jest sylogomania, to jest po prostu to zbieractwo. I to jest ciekawa sprawa, bo pytał pan o to, jakie są możliwości wyeksmitowania osoby uciążliwej, a wiele takich historii jest, która się właśnie, no to jest chora, bo to jest choroba tak naprawdę, ale uciążliwa dla otoczenia, na przykład w bloku. Inna interpelacja, która zwróciła moją uwagę i tutaj autentycznie kciuki w górę, to była interpelacja dotycząca stref czystego transportu. Z tym, że ona była złożona jeszcze, jak zauważyłem, na początku pańskiej kariery sejmowej. Wydaje mi się, że to był taki moment, kiedy może pan jeszcze wierzył, że tymi interpelacjami można coś zmienić. Pan tam pytał Ministerstwo Klimatu i Środowiska między innymi o to, czy można retrofitować używane samochody, starsze samochody, tak żeby one spełniały te wyższą normę. Tak. Tu wyjaśnij widzom, że strefy czystego transportu są tak skonstruowane, że one odsiewają samochody o określonej normie euro, ale tak naprawdę wiele starszych aut spełniałoby te wyższe normy euro.
Jakby przebudować silnik.
Jakby przebudować, a nawet powiem panu, nie wiem czy pan o tym wie, nawet bez tego, po prostu tych norm nie było w momencie, kiedy one były produkowane i dzisiaj jak je się je postawi na teście, to się okazuje, że one mają emisję.
Spełniają.
Tak, no, ale widziałem, że odpowiedziała pani, panu jedna z moich absolutnych ulubienic, pani wiceminister Urszula Zielińska i z odpowiedzi wynikało, że się nie da.
Tak, ale to nie znaczy, że się nie da. Także jeszcze poczekajmy. Ale tak trochę od sasa do lasa, ale ja wyjaśnię dlaczego. W ogóle to, jeżeli chodzi o jaja, mam zespół parlamentarny do spraw bezpieczeństwa i rozwoju produkcji spożywczej. Bo około 25 lat pracowałem jako menadżer, zarządzając różnymi firmami właśnie w przemyśle rolno-spożywczym. I to z tego wynika, że zgłoszono się do mnie akurat producenci jaj, czy można by było zrobić tak, żeby te znakowanie było zarówno w zakładach, żeby nie było potrzeby, żeby znakować w jakichś miejscach, przewozić te jaja i tak dalej, tylko żeby to było od razu na linii. Tak, to bo to oczywiście mniejsze koszty i tak dalej. Ale w tym zespole też brałem na siebie ustawę na przykład kaucyjną, która w tej chwili jest na topie, wdrażana jest i tak dalej. Jeżeli chodzi znowu o sylogomanię, czyli to tak zwane zbieractwo, też wynika z mojego doświadczenia. Pracowałem w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami i mieliśmy ogromny problem właśnie w temacie zbieractwa i niestety całe bloki cierpiały. Ponieważ jedna osoba była w stanie zbierać wszystko, co można, od pampersów po zmarłej żonie, poprzez gazety, poprzez różnego rodzaju odpady. Czasami było tak, że jak się wchodziło do danego mieszkania, nie szło wejść nawet. Tak?
No tak,
a to powoduje historie. Tematy oczywiście tak. Różnego rodzaju.
Za jeszcze jedną interpelację chciałem pana pochwalić, bo też była taka interpelacja w sprawie praktyk Krajowej Administracji Skarbowej, gdzie pan tam się wyraźnie, jak zauważyłem, ujmował za przedsiębiorcami. Pytał pan, czy nie można by trochę łagodniejszych interpretacji zastosować, ale znów...
Tu chyba chodziło o ten, o sprawy puszki chyba, tak? Bo to akurat nie...
Wydaje mi się, że musieliśmy sięgnąć. Odpowiedź, spojrzałem w odpowiedź. Okay. Też oczywiście jeden z wiceministrów się pod nią podpisał. No i też wynikało z niej, że się nie da.
Chyba chodziło o akcyzę, bo tam już nie pamiętam, tak. Nalepianie akcyzy.
Wydaje mi się, że tak.
Ale się dało.
Dało się.
Dało się. Jeżeli to jest pana, ta akurat...
To chciałem pana zapytać, skoro rozmawiamy o tych interpelacjach i o tym, że no jest pan nowym posłem, bo bez wcześniejszego stażu. Z tego czasu, który pan już spędził w Sejmie, jak się panu wydaje, czy poseł, no taki zwykły poseł, no nie szef klubu, nie wiceszef klubu, nie członek rządu, czy z pańskiego punktu widzenia coś może zmienić? No przyszedł pan z jakimś doświadczeniem zawodowym, bardzo ciekawie pan o tych problemach ze zbieractwem mówi, to wynika z pańskiego doświadczenia, wie pan, że jest problem, przychodzi pan, zadaje pan pytanie, ale czy pan ma poczucie, że pan coś więcej może zrobić?
To gdyby pan spytał wyborców pod Warszawą, gdzie działam, gdzie w zasadzie jestem codziennie wśród nich, rozmawiam, zbieram doświadczenie, słucham, bo mam tą zdolność słuchania, to by pan zobaczył, że jestem tym posłem, który strasznie dużo pracuje i nie jestem tak zwanym posłem, jak to kiedyś mówiono, że ten, który siedzi tylko w ławach sejmowych, ale strasznie dużo jestem w Podwarszawiu. Dlatego też z siódmego miejsca, ja to podkreślę, z siódmego miejsca w bardzo trudnym okręgu wyborczym, w bardzo trudnej konkurencji zdobyłem właśnie mandat. 15 lat mojej pracy.
No to wśród jest ludzi. No rzeczywiście 15 tysięcy głosów z siódmego miejsca to jest przyzwoicie.
No, nie byłem wybrańcem, tak, że tak powiem, ale to po prostu wynikało z mojej pracy, z moich 15 lat pracy, gdzie byłem z jednej strony zarządzałem korporacjami międzynarodowymi, a z drugiej strony szedłem do ludzi, rozmawiałem z ludźmi, brałem udział w wielu akcjach, czy to pomocowych, czy akcjach z osobami z niepełnosprawnościami. Naprawdę tego było setki, tak? I chyba to jest ten wyznacznik tych interpelacji, które mogą być tak trochę od sasa do lasa, ale one wynikają z tego, że słucham ludzi, że mam bardzo szerokie spektrum, że tak powiem, doświadczenia mojego wcześniejszego. No i chyba ludzie mnie lubią i to jest chyba najważniejsze, więc może nie jestem znany w mediach, chociaż muszę powiedzieć, że coraz częściej się pojawiam. Nie jestem tym posłem, który się wybierze na dach, który wypije i się położy na że tak powiem, na podłodze, albo taki, który będzie nadużywał pewnych rzeczy, bo takim jest prościej. Ja chcę zdobyć zaufanie stopniowo. Nie pcham się, że tak powiem, jak to niektórzy mówią, przed kamerę, bo mam pokorę w sobie, ale coraz bardziej i za co serdecznie dziękuję, że dostałem zaproszenie właśnie do tego programu.
Ja się cieszę, że przedstawiciel partii rządzącej się pojawił, bo jakoś niezbyt chętnie pańscy koledzy partyjni tutaj przychodzą. Ale jeszcze pytanie w nawiązaniu do tego, co pan mówił o zespole zajmującym się produkcją rolną, żywnością i odbijamy się tutaj od interpelacji dotyczącej znakowania. Ja jest taki pomysł, który pan minister rolnictwa w tej chwili forsuje, żeby kupić Carrefoura, który się chce z Polski wycofać i na tej bazie stworzyć państwową sieć spożywczą. Co pan o tym pomyśle sądzi?
Ten temat był ogrywany parę lat temu. Jeszcze za czasów PiSu były takie podejścia bodajże do Tesco.
Zgadza się.
To jest tak. Znowu jakbyśmy weźmy tą skalę. Tak? Po jednej stronie ja nie wiem, jaki Carrefour ma udziały w rynku. Bo to by było bardzo, bardzo istotne. Jeżeli by miał udziały w rynku 10-15%, chociaż wątpię, to naprawdę jest to by było coś ważnego. Druga rzecz, wszystko zależy od tego, jak podejdziemy do Carrefoura, gdzie ma swoje jednostki, czy jest, ma te sklepy porozrzucane po całej Polsce, bo to jest o tyle ważne, że kupno takiej jednostki to nie jest zarządzanie jednym sklepikiem, ale zarządzaniem całą siecią. Jeżeli bylibyśmy w stanie przejąć nie tylko Carrefoura, ale też pracowników z doświadczeniem w zakupach, w sprzedaży, w pokazaniu polskich produktów na przykład, żeby były bardziej obecne na półkach sklepowych, no to warto spróbować. Nie wiem, jakie ma Carrefour w tej chwili wyniki finansowe. Czy to jest,
przepraszam, udziału w rynku, ale to jest firma, nie jest nigdzie podane. Mowa jest o 800 sklepach.
No to jest potencjał. To jest potencjał, ale w sprzedaży sądzę, że to jest w granicach 5, może 7%.
Ale to znaczy, że pan przyznaje, że w pewnych wariantach ten PiS-owski pomysł z Tesco mógł mieć sens, tak?
Tak. Miał szansę. Ja powiem tak, rozmawiałem z jednym z posłów, który był jednym z propagatorów tej sprawy. Tylko problem polegał na tym, że według niego to był problem z ludźmi. Że to nie jest kwestia tylko zatrudnienia, tylko problem, kupna, ale przejęcia też całej sieci z ludźmi.
A nie ma pan takiego...
Którzy zarabiają bardzo duże pieniądze, którzy są specjalistami, trzeba ich utrzymać i trzeba naprawdę wtedy nie zarządza się jakimś małym sklepikiem detalicznym, tylko już całą siecią sklepową.
A nie ma pan takiej wątpliwości, czy właściwie dwóch wątpliwości? Pierwsza, że w ten sposób polskie państwo wrzuca kasę w firmę, która sobie nie poradziła, wycofuje się z rynku i no chyba ja nie mógłbym sobie na miejscu właściciela wyobrazić lepszego rozwiązania niż obchać to państwu.
Oczywiście jest taki problem, dlatego pod to trzeba mieć strategię, trzeba mieć pomysł. Dla mnie tak 800 sklepów nie jest wcale mało. Czy one są rozsiane po całej Polsce? Nie wiem. Jakie mają udziały? Myślę, że około 5-7%. Warto to przemyśleć, ale tak naprawdę z mojego doświadczenia to tak, można mieć fajny pomysł, słabą strategię i ponieść klęskę. Można mieć, tak jak w tym przypadku, fajną markę, przejąć ją i zrobić, żeby ona była polska. Nawet jak ma straty jakieś, to można to wykrować, ale trzeba mieć strategię i pomysł.
Jest jeszcze jeden problem, bo tutaj jak pan minister Krajewski ostatnio wystąpił i mówi, ja mam wysokiej klasy menadżerów, to ja nawet taki wierszowany dalszy ciąg tego wymyśliłem. Ja mam wysokiej klasy menadżerów, a wszyscy oni są z PSL-u.
No to tutaj...
Świetne miejsce, żeby obsadzić swoich towarzyszy partyjnych.
No ale w PSL-u czy w każdej innej partii są specjaliści. Ja nie lubię wrzucać wszystkich do jednego wora. W każdej partii są i specjaliści, i menadżerowie, i ludzie, na których można budować. I chyba jeżeli można by... Ja nie mówię, że tutaj byli być ludzie z PSL-u, czy to, co pan powiedział, ale są w Polsce specjaliści, których jeżeli się dobrze opłaci, naprawdę są w stanie zrobić cuda. I ja miałem takich ludzi w swoich zespołach, które zarządzałem.
Problemu, no, jako menadżer, człowiek, który pracował w gospodarce, w firmach prywatnych, że państwo jednocześnie ustanawia reguły i jest właścicielem, a przecież wydawało mi się, że Koalicja Obywatelska, wcześniej Platforma Obywatelska, to była partia, która mówiła raczej o prywatyzacji, a nie o tym, żeby przejmować jakieś wielkie struktury i robić z nich wielkie państwowe sieci, na przykład handlu detalicznego.
To wszystko zależy od strategii, bo tak naprawdę...
A nie od jaki, tego, co się jaka, dobrze jaka jest, panie pośle, w tym momencie?
Okej, okay, ja może tak, może nie, ale dla mnie co jest ważne dzisiaj. Jak popatrzycie państwo na strukturę sprzedaży w sieciach handlowych, Auchan, czy nawet Biedronka, tak, to jednak fajnie by było, gdyby polskie produkty, tak, były lepiej pokazywane w tych sieciach, żeby polski producent, czy to jest rolno-spożywczy, czy rolnik, na przykład miał płacone szybciej pieniądze, a nie czekał tam 30, 60 bądź 90 dni. To zależy od tego, co my chcemy zrobić, bo jeżeli poprawimy widoczność polskich produktów w takiej sieci, którą byśmy przejęli, jeżeli będziemy płacili szybciej rolnikom czy producentom polskiej żywności, jeżeli będziemy płacili więcej niż sieci inne, czyli w zakupach nawet niech to będzie 5 groszy, czasami o takie drobiazgi chodzi, to się okaże, że to warto. Bo dlatego, że będziemy budowali nasz polski patriotyzm, pomagali polskim rolnikom, pomagali polskim produktom.
Ale jak warto socjalizm czystej wody? Znaczy, no, będzie pan urzędowo ustalał ceny, zamiast żeby rynek je ustalał?
Ale to nie jest urzędowo. No zaraz, przecież to nie politycy będą decydowali, tylko menadżerowie tej firmy.
Tak samo. Będzie wyznaczał pan minister Krajewski.
Gdybym ja był na miejscu pana Krajewskiego, to bym patrzył na fachowców. Z tego, co ja znam pana Stefana Krajewskiego, to też jest bardzo rozsądny człowiek i myślę, że on nie będzie patrzył na ludzi, jak to pan określił? Że
wszyscy oni są z PSL.
No ale to nie, ja mówię, nie wrzucam wszystkich do jednego worka. Ja bym takiego czegoś nie zrobił, znając pana Krajewskiego, też tego nie zrobi. No a korzyści mogą być bardzo poważne, bo nawet, proszę zauważyć, Auchan na przykład płaci za coś złotówkę. Jeżeli Carrefour zapłaci 10 zł, pod warunkiem, że będzie miał silną pozycję rynkową, może pewne rzeczy inaczej potraktuje też Auchan. No ja mam taką nadzieję. Ale to nie państwo, nie ja, nie pan Stefan Krajewski, nie ktoś z ministerstwa, tylko menadżerowie. Proszę zauważyć, co powinniśmy już dawno zrobić. Giełdy. Dzisiaj, jak do Bronisz pan jedzie, to nie jest czysta giełda. To nie jest taka giełda jak w Holandii, w Niemczech, w Belgii, w Turcji czy w Indiach. My nie mamy giełdy, dlatego my tak naprawdę, rolnik jedzie na tak zwaną giełdę do Bronisz, wyczekuje go handlowiec do końca, później mówię, słuchaj, chcesz wrócić z tym produktem z powrotem? No nie, no to proponuję taką i taką cenę. Na prawdziwych giełdach pracują naprawdę prawdziwi menadżerowie, którzy znają rynek, którzy mają za zadanie sprzedać jak najwyżej, zapłacić jak najszybciej rolnikowi. I to też można powiedzieć, no to państwo będzie nadzorowało. Nie, tam nadzorują ludzie, którzy wiedzą, co to znaczy. Mało tego, według mnie taka giełda prawdziwa powinna być spółdzielcza, gdzie są właścicielami rolnicy. Ale to są już kolejne rzeczy, które wynikają z mojego doświadczenia, które ja bym zabezpieczył. Na pewno nie mielibyśmy problemów, albo inaczej, byłyby mniejsze problemy, które mamy dzisiaj z cenami płodów rolnych.
Wracam jeszcze na chwilę do pańskiej interpelacji dotyczącej kwestii fiskusa. chodziło tutaj o coś jednak innego. Zaczynał ją pan tak. Chcę zwrócić pana uwagę, zwracając się do pana ministra, na temat podejścia fiskalnego do pomyłek w rozliczeniach, składkach względem małych i średnich przedsiębiorstw. O to tutaj chodziło. Ale już tylko gwoli ścisłości. Natomiast teraz chciałem pana zapytać, bo tu sobie porozmawialiśmy o takiej bardziej lokalnej polityce. Teraz przejdźmy na wyższy poziom i na to, co się dopiero co wydarzyło, a dopiero co wydarzyło się uzgodnienie pomiędzy Komisją Europejską a Parlamentem Europejskim dotyczące po pierwsze redukcji emisji CO2 o 90% do 2040 roku względem roku 90 jako bazowego. No i również kwestia opóźnienia wejścia ETS2 w życie o rok, czyli do 2028 roku. Jak pan się na to zapatruje? Czy te 90% do 2040 roku, czyli w ciągu zaledwie 15 lat, czy to jest pana zdaniem realne, nierealne?
Trudno powiedzieć, czy w tej chwili jest realne, bo wiele rzeczy, które były wcześniej jakoś gdzieś tam uzgadniane z Unią Europejską, były zmieniane, więc ja podchodzę do tego jako jakaś wizja, jakiś cel, który nawet za 10 lat, jeżeli stwierdzimy, że jeszcze nam coś brakuje, to będą przesunięcia. Nie jestem, od razu powiem, specjalistą w tych dziedzinach. Dla mnie, co jest jasne, że transformacja energetyczna dla Europy jest w zasadzie warunkiem koniecznym, żebyśmy w przyszłości byli konkurencyjni. Bo proszę zauważyć, tak naprawdę dzisiaj na rynkach energetycznych mamy Amerykanów, mamy Chińczyków i Rosjan. To są te trzy kraje, od których większość, no i Arabowie też, tak? To są w surowcach kopalnych, to są tuzy, i których, jeżeli chcemy z nimi rywalizować, musimy zmniejszyć, jak to się nazywa?
Produkcję energii, spaliw kopalnych?
Spaliw kopalnych. Musimy iść w kierunku OZE, czyli tych surowców, które są w naturze, i musimy iść w kierunku atomu, biogazu i tak dalej, bo wtedy będziemy tak naprawdę bardziej konkurencyjni albo zmniejszymy różnicę między tamtymi krajami.
No ja znam tę argumentację, ale idziemy tym kursem już od jakiegoś czasu i na razie rezultaty są wręcz przeciwne, to znaczy nawet raport Draghiego paradoksalnie pokazywał w pierwszej części, że zażynamy gospodarkę, a w drugiej części mniej więcej to, co pan teraz mówi, czyli skoro zażynamy gospodarkę dotychczasowym kursem, no to idźmy dalej tym kursem, tylko jeszcze szybciej. I ja może przywołam, bo tu mówię o ETS-ie.
Są różne,
jeśli pan
że
pozwoli.
Tak powiem.
ETS-2, czyli podatek od ogrzewania domów, podatek od paliwa, mówię w uproszczeniu oczywiście, handel uprawnieniami do emisji, który według raportu opracowanego w zeszłym roku przez panią Wandę Buk między innymi, ona tutaj wskazała w tym raporcie, jak o ile wzrośnie koszt życia netto przeciętnej polskiej rodziny po wprowadzeniu ETS w cenach stałych z 2023 roku. Nie wiem, czy pan miał okazję w ten raport spojrzeć.
Nie.
To polecam, jest też taka strona, na której można wpisać własne dane do kalkulatora i sobie zobaczyć, o ile pan będzie drożej płacił. No i już pomijając nawet wariant węglowy, w którym ten wzrost jest jakiś absurdalnie wysoki, no ale powiedzmy w wariancie gazowym, tu przy założeniu, że system się zaczyna w 2027 roku, bo tak miał się zacząć, 2035 rok to jest wzrost tych kosztów o 4670 zł. A na przykład już rok 2045 to jest 14 344 zł. No to są absurdalne pieniądze z punktu widzenia przeciętnej polskiej rodziny. To nie jest tyle, ile koszt wyniesie, tylko o ile wzrośnie, dodatkowo wzrośnie. No więc jak my możemy mówić o tym, że to w jakikolwiek sposób jest korzystne dla Europy, skoro to po prostu Polaków przytłoczy?
No tak, tylko że jedni mówią jedno, drudzy drugą. Ten raport jest akurat w jakiś sposób niekorzystny. W wielu przypadkach
jest... On jest oparty na wyliczeniach Komisji Europejskiej.
Dużo lobbowania jest, tak? Natomiast dla mnie, my nie wiemy, jaka będzie pensja za te ileś lat. My nie wiemy tak naprawdę, czy zakończy się wojna.
A to są ceny stałe z 2023 roku.
Nie znam tego raportu. Trudno mi na ten temat rozmawiać. Natomiast dla mnie są dwie rzeczy. Pierwsze to nie unikniemy transformacji, bo nie mamy tych surowców kopalnych. Zawsze będziemy uzależnieni. No tak, tylko że nasz węgiel wydobywujemy z tysiąca i więcej metrów pod ziemią. Nasze miasta się trzęsą, nasi górnicy giną.
Mamy na Lubelszczyźnie nowe złoża, które spokojnie można
eksploatować. I będziemy na pewno eksploatowali te złoża, które będzie można, które nie będą narażały śmierci ludzi, czy nawet degradacji miast. Ja jestem przekonany, że nikt nie chce tego zamknąć od razu. Czyli transformacja musi nastąpić. I druga rzecz. Nie wiem, czy państwo sobie zdają sprawę, czy pan redaktor zdaje sobie sprawę, że w Polsce rocznie według oficjalnych figur umiera 40 tysięcy naszych rodaków, może naszych najbliższych, ze względu na zanieczyszczenie powietrza. Niektórzy mówią, że to jest że ta liczba jest podwójna.
Ale emisja CO2, zanieczyszczenie powietrza są dwie różne rzeczy, panie pośle.
No nie, no jeżeli chodzi o emisję, to bardzo często to jest związane z CO2.
Ale to są dwie różne rzeczy. Unia Europejska nie mówi ograniczcie emisję pyłów, zanieczyszczeń i tak dalej, tylko mówi ograniczcie emisję CO2. No przecież zanieczyszczenia to jest kompletnie inna rzecz.
No
CO2
dobrze,
jest
ale
gazem,
CO2,
który wokół nas jest. Tu mamy CO2.
To CO2 idziemy w kierunku dziury ozonowej, tak? Efektu cieplarnianego, który też ma wpływ na zdrowie naszych rodaków. To wszystko ze sobą, moim zdaniem, jest sprzężone, mimo wszystko.
No, ja uważam, że ma bardzo pozytywny wpływ, jak jest cieplej, to jest przyjemniej.
Ja wiem, ale proszę zauważyć, ile naszych rodaków ucierpiało choćby z powodzi.
Ja już,
było na Wiśle,
ja już nie
praktycznie
chcę w dyskusję,
totalnie wyschłanie.
Ja już nie chcę wchodzić w dyskusję, jakie są przyczyny tego typu zjawisk, bo byśmy się tu mogli pospierać na temat tego, w jakim stopniu one są spowodowane naturalnymi przyczynami, zupełnie innymi niż zmiana klimatu. Powodzie na południu Polski w tamtym regionie zdarzały się i w XVIII, i w XVII, i w XV wieku, jak się prześledzi kroniki z ówczesnego czasu. Więc
okej, ale jedną rzecz chcę zwrócić uwagę, bo często my się z posłami PiS-u w różnych tematach spieramy na temat efektu cieplarnianego. I jak patrzymy na wykres, to faktycznie jest tak, że te temperatury, one tak w amplitudzie chodzą. Tylko ostatni okres czasu właśnie przez wzrost CO2 i spowodował to, że jedna amplituda poszła bardzo wysoko. I teraz te różnice temperatur znowu będziemy mieli cieplejsze, zimniejsze, ale już poziom tych zmian, tej jednej zmiany, on jest bardzo wysoki.
Zależy,
on jest bardzo niebezpieczny.
A to zależy,
nie?
W jakim pan okresie patrzy. Ale mówię, nie chcę tu wchodzić w specjalistyczną dyskusję o tym, bo to jest jakby zupełnie inna sprawa. W takim razie inny temat. Jakie jest pana zdanie na temat zapowiedzi, gruźb, nie wiem jak to nazwać, żeby zacząć rozważać delegalizację Konfederacji Korony Polskiej pana Grzegorza Brauna?
Zachowanie pana Brauna, choćby w stosunku do mnie. Mieliśmy sesję w Sejmie. Oskarżył mnie, że moje nazwisko jest gdzieś tam na listach jakiegoś tam ukraińskiego człowieka, który tam był w Łounie, czy jakoś tak, nie?
A jest, czy nie jest?
To znaczy w ogóle na Ukrainie, na Białorusi, to jest pełno tych nazwisk, zresztą i w Brazylii, i w Argentynie, tylko pytanie jest takie.
A bo on nie mówił konkretnie o panu, tylko mówił o tym, że nazwisko się samo
pojawia.
Tak.
I ja wyszedłem na trybunę i powiedziałem, panie Braun, skucha. Zresztą już nie czepiałem się jego nazwiska, tak? No bo równie dobrze Hitler, żona Hitlera i tak dalej. Ale ja tego nie powiedziałem. Natomiast akurat rodzina moja, szczególnie mojej mamy, uciekała spod Lwowa, zamieszkała w Zachodniopomorskim. Moja babcia uczyła mnie nienawiści do Ukraińców.
Ale uciekała ze względu na rzeź wołyńską?
Tak, bo to było związane z tym całym tym okresem. Mojej babci siostra została zamordowana tam. Oni uciekali. Moja babcia uczyła mnie nienawiści do Ukrainy i akurat to, co pan Braun mi zarzucił, dla mnie to było straszne, no, straszne uczucie, tak? Bo ja pomimo tego, że jestem związany niestety z tym tragicznym okresem poprzez pokolenia, to byłem w 2023 byłem pod Charkowem, zaraz po wyjściu Rosjan. Widziałem zbombardowaną szkołę, place zabaw, centrum kultury. Widziałem, byłem w Buczy. Dotknąłem tego, czego wielu obywateli nie dotknęło, a mówi o tym. Nie wiem, czy pan redaktor widział, że zaprosiłem pana Tumanowicza, pana Czarnka, pana Boguckiego, Bosaka i Mencena, że jak chcą rozmawiać o Ukrainie, o problemie ukraińskim, o tym, żeby zabrać temu Ukraińcowi złotówkę, bo coś tam, bo dostaje, to zaprosiłem ich, żeby pojechali ze mną. Tylko nie do Lwowa, nawet nie do Kijowa, żeby pojechali dalej, żeby zobaczyli to, co ja widziałem. I teraz do czego zmierzam? Jestem z rodziny tak zwanej wołyńskiej, ale patrzę na nasz kraj, patrzę na naszych obywateli, patrzę na dzieciaków, młodzież, z którymi się spotkałem już w ciągu tych 2 lat. Około 2,5 tysiąca młodzieży miałem u siebie w Sejmie. I powiem szczerze, że...
Ale ukraińskiej?
Nie, naszej. Ja jestem pracuś. Ja bardzo w zasadzie codziennie, bez względu, czy jest Sejm, czy nie, spędzam czas, czy to w Sejmie, czy w samorządach podwarszawskich. Ja uważam, że gdyby ktoś mi dał 1 000 000 złotych i powiedział, stary, zamień się z kimś z Ukrainy, no way.
No
ale ja to dotknąłem. Wiem, że jeżeli Ukraina nie poradzi sobie, to my będziemy mieli problem.
No dobrze, ale panie pośle, to nie jest takie proste, bo trochę, ja szanując bardzo pańskie osobiste doświadczenia, mam wrażenie, że pan trochę próbuje jednak grać na emocjach, bo w tej
chwili... Bo są we mnie emocje, bo ja pamiętam
ale polityki się nie robi emocjami. No mamy w tej chwili do czynienia z sytuacją, w której wielcy próbują ułożyć ten świat na nowo i co, my mamy zostać z naszym sztandarem niezłomności, jak to wszystko się ułoży, Rosja zacznie współpracować gospodarczo ze Stanami Zjednoczonymi, no pewnie wróci też współpraca wtedy i niemiecko-rosyjska i francusko-rosyjska, bo tak to po prostu działa, a my co? My będziemy stali obok i krzyczeli, że to jest niegodne? No przecież to jest niepoważne.
Ale niegodne w jakim sensie?
Że nie można, no, że z Rosjanami nie można.
Ale to, żeby była jasność, kiedy rozpoczęła się wojna, bo ja pracowałem w korporacjach międzynarodowych. Koleżanka z Rosji napisała mi, Piotr, wstydzę się za to, co my robimy Europie. Nie pamiętam, czy to Europie, czy Ukrainie było. Tak? Tam też są normalni ludzie. Ja mam po cichu nadzieję, że Polska, Ukraina, Białoruś, kraje bałtyckie, że po wojnie stworzymy silny front, stworzymy coś, co będzie tak naprawdę mostem, tak sobie marzę o tym, mostem między Europą a Rosją, ale Rosją normalną. Rosją, która znowu być może to jest mrzonka, ale ja uważam, że powinniśmy mimo wszystko iść w tym kierunku, a zawsze będzie tak. Proszę zauważyć, po II wojnie światowej Niemcy są największym naszym partnerem handlowym. Też można było powiedzieć, no jeżeli nam zrobili tyle krzywdy, no to nie powinniśmy z nimi handlować, tak? Pewne rzeczy zacierają się, to jest kwestia czasu. Ja uważam, że powinniśmy w tej chwili dbać bardzo mocno o to, żeby Ukraina jednak była suwerennym, wolnym krajem w Unii Europejskiej docelowo za ileś tam lat, tak jak my żeśmy czekali te wiele, wiele lat, żeby wejść do Unii.
A nie ma pan wrażenia, że mamy dużo z Ukrainą jednak sprzecznych interesów i że wejście Ukrainy do Unii Europejskiej nie byłoby dla nas korzystne?
A proszę sobie przypomnieć, jakie sprzeczne emocje budziła Polska, jak wchodziła do Unii.
Ale to nie ma znaczenia, panie
Niemcy,
pośle.
Belgowie, Francuzi, ale proszę
ale
dać mi
szansę. W stosunkach międzynarodowych to tak nie działa. My powinniśmy pilnować swojego interesu.
Ale
poza tym Niemcy
tak.
Skorzystały na wejściu Polski do Unii Europejskiej.
I my też powinniśmy skorzystać. Ja uważam, że dzisiaj powinniśmy, i już niektórzy to robią, oczywiście, że jest kwestia wojny jeszcze, nie? Europa już inwestuje na Ukrainie. Wiem, że nasi też inwestują, tak? Albo zainwestowali, trzymają nadal biznesy. Zobaczcie państwo tak, Niemcy bali się Polski ze względu na tanią siłę roboczą, ze względu na bardzo dobry jednak produkcję, bardzo rolną, tak? Ale co zrobili? Oni zainwestowali w Polsce. byli beneficjentami też unijnych pieniędzy przecież i my powinniśmy to samo zrobić.
No może
ja uważam, tylko, że oczywiście,
układ,
że tak.
Jest inny, który powstanie po zakończeniu walk, niż ten, który towarzyszył nam, kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej.
Obyśmy się mylili, moim zdaniem, jak znam producentów, na przykład, mówię tutaj rolno-spożywczy głównie, a Maspex, Mlekowita, Mlekpol, Piątnica, Polmlek. Jest tak dużo fajnych, super silnych polskich przedsiębiorstw, że ja tylko czekam, kiedy my tam zainwestujemy.
A jeszcze
bo powinniśmy, bo wtedy my będziemy też beneficjentami.
Ten wątek, panie pośle, Wołyński jeszcze, bo on mnie bardzo zainteresował. Polska wielokrotnie starała się o to, żeby Ukraina zezwoliła na poszukiwania, a potem na ekshumację. No teraz sytuacja jest taka, że doszło wreszcie do ekshumacji pochówku, ale tylko w jednym miejscu, czyli w Późnikach. No i pojawiają się teraz informacje, że na poziomie już poszczególnych decyzji dalsze wnioski polskie są znowu sabotowane przez państwo ukraińskie.
Ja sam pomagałem Karolinie Romanowskiej w Ugłach. I myślę, że... Znaczy pomagałem, w sensie wspierałem, tak? Kolejne będą, ja jestem z tego... Jestem pewny, zresztą rozmawiałem też z ministrem Kowalem. To jest kwestia czasu. I ja nie słyszałem o żadnym sabotowaniu.
Ale można
już,
tak
ale już poszły. Ja nie wiem, czy to będzie jutro, czy pojutrze. Ale wiem, że będą dalej kontynuowane. I nikt tego nie sabotuje. Ja przynajmniej nie wiem o takim przypadku.
No, sabotaż polega na tym, że po prostu nie ma zgód wydawanych na kolejne poszukiwania lub też na ekshumację.
No, według mnie były już w Ugłach wydane, że to jest kwestia tylko, nie wiem, czasu. Nie?
No dobrze. Inna sprawa. Jest pan menadżerem i w związku z tym, jakie jest pańskie zdanie z zawodu menadżerem, jakie jest pańskie zdanie na temat jednej z najbardziej kontrowersyjnych ustaw, chyba jakie do tej pory rząd przygotowywał? Na razie rozumiem, że sprawa nie jest jeszcze zdecydowana, ale budzi ogromne emocje. Mam tu na myśli zmianę uprawnień Państwowej Inspekcji Pracy. To jest ten projekt Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Ulubiony projekt pani minister Dziemianowicz-Bąk, czyli wyposażenie, przepraszam za wyrażenie, pipy, no ale tak się mówi, bo skrót taki jest, w kompetencje tam doszło do pewnego złagodzenia stanowiska, ale mimo wszystko dalej jest ta rozgrywka, czy Państwowa Inspekcja Pracy ma mieć prawo przekształcać umowy, czy urzędnik ma mieć prawo przekształcać umowę w umowę o pracę, czy nie. Z tego, co wiem, w samym rządzie jest brak zgody, jak to ma wyglądać. Jakby pan to widział, czy to jest potrzebne, czy nie? Wiemy, że to podobno jest zapis warunkujący jedną z transz KPO.
Ja może dam przykład ustawy o sygnalistach. Dyrektywa unijna była przygotowana tak naprawdę przeciwko może nie praniu pieniędzy, ale przy korupcji. W tej dyrektywie żeśmy dodali parę rzeczy, jak choćby to, żeby sygnalista mógł powiedzieć o tym, że jego prawa pracy są w jakiś sposób przekraczane. Tak? Ja, znając polski przemysł, polskich przedsiębiorców, czy nawet w ogóle przedsiębiorców, byłem za tym, żeby nie dublować to, co ma w tej chwili PIP, jeszcze w temacie sygnalistów. Żeby nie robić z naszych przedsiębiorców ludzi, którzy są okrutnikami w stosunku do pracowników. Bo sam wiem, jak ja zarządzałem i wiem, że mam taką cichą nadzieję, że większość pracowników, z którymi pracowałem, byłoby zadowolonych z mojego zarządzania. I wiem, że bardzo dużo przedsiębiorców jest też bardzo dobrych. I teraz, biorąc pod uwagę tylko tych złych, żeby nadawać kolejne jakieś trudne rzeczy, żeby... brakuje mi słowa, żeby utrudniać, że tak powiem, prowadzenie przedsiębiorstwa, które i tak jest trudne w tej całej sytuacji, jaką mamy. Uważam, że trzeba wyważyć to. Nie na chybi trafił iść teraz. Państwowa Inspekcja Pracy wchodzi, robi wszystko. W zasadzie przedsiębiorca nie może się wytłumaczyć, nie może nic powiedzieć, że dla mnie to trzeba to z rozwagą zrobić i mam tak, to, co pan redaktor powiedział, faktycznie jest dysonans, tak? Bo jedni by chcieli, czyli z podejściem lewicowym, jak tutaj pani minister
Dziemianowicz-Bąk,
chciałaby to zacieśnić, dokręcić i tak dalej. Ale w tej sytuacji może krzywdzić też wielu przedsiębiorców, którzy nie są wcale źli i ja uważam, że to powinno jednak przejść konsultacji, musimy się nad tym zastanowić. Nie powiem, co ja dzisiaj mogę, co ja bym zrobił dzisiaj, ale powinno to być z rozwagą zrobione. A jak już, to niech to będzie perspektywa, żeby to nie robić bez vacatio legis nagle i szybko. Tak?
To jeszcze jeden temat dostajemy przy gospodarce. Warsaw Enterprise Institute, wolnorynkowy think tank kierowany przez pana Tomasza Wróblewskiego, opublikował bardzo interesujący i duży raport, taki bilans otwarcia 2025 i tylko kilka zdań z syntezy, czyli ze wstępu do tego raportu. Polska wchodzi w pułapkę średniego dochodu jako scenariusz bazowy, a nie hipotetyczne ryzyko. Niemcy w zasięgu dopiero około 2037 roku. Tempo konwergencji wyraźnie spowolniło po 2019 roku. Zapaść inwestycji prywatnych z 23-24% do 17% PKB stała się głównym ograniczeniem wzrostu. I wreszcie, finanse publiczne zbliżają się do granic bezpiecznej elastyczności. Koszty obsługi długu są już porównywalne z rocznymi nakładami na naukę. Czy stan polskiej gospodarki, pana zdaniem, jest bardzo dobry, tak jak to przedstawia pan premier? No bo tutaj mamy, ten raport ma oryginalnie ponad 200 stron, więc ja tylko czytam dosłownie kilka zdań. Natomiast mamy niepokojące sygnały, zwłaszcza ten dotyczący poziomu inwestycji. To w ostatnim czasie pojawia się w wielu ekonomicznych mediach jako bardzo niepokojący sygnał.
Ale ostatnie z tego co wiem, dane były pozytywne dla inwestycji, dla konsumpcji, dla kwestii bezrobocia, bo ten stopień bezrobocia jest najniższy w Europie i też jeżeli chodzi o wzrost. Więc ja nie znam akurat tego raportu. Nie jestem też mistrz świata Alojzy Sałata, że tak powiem, w makroekonomicznych wskaźnikach, ale dla mnie, tak jak widzę te wskaźniki, które są dzisiaj, no to jest bardzo pozytywny. Czy to znaczy, że w budżecie fajnie by było, gdyby było więcej pieniędzy i tak? Oczywiście, że tak, ale
drugi rok z rzędu mamy deficyt zbliżający się do 300 miliardów złotych. No,
tak,
Będziemy mieli
w
przyszłym roku.
100 miliardów złotych, jak ja dobrze pamiętam, czy 90, wynika jednak z wcześniejszego zadłużenia, którą wygenerował wcześniejsi rządzący, wygenerowali, a poza tym było wiele pieniędzy, wiele miliardów złotych były poukrywane w różnego rodzaju funduszach, fundacjach i tak dalej. My żeśmy to urealnili. Czy to jest dobrze? Pewno nie. Czy byśmy chcieli tej zmiany? Oczywiście, że tak. Dlatego wszystko robimy, żeby nasza gospodarka rosła, po to, żeby w przyszłości jednak zmniejszyć ten deficyt, a potrzeb jest co niemiara, bo w kolejce czekają tak naprawdę kolejne grupy społeczne.
Wszystko robimy, żeby nasza gospodarka rosła. To jest chyba takie uniwersalne zdanie, które każdy polityk może powiedzieć, kiedy będzie przedstawicielem rządu. Bo jakby pan był z opozycji, to by pan przyszedł i powiedział, ten rząd robi wszystko, żeby gospodarka rosła.
Ale ważną rzecz powiedział któryś z polityków PiS-u na Komisji Rolnictwa. To były jego pierwsze słowa, kiedy się kłóciliśmy. Zamiast myśleć, co powinniśmy zrobić, to się kłóciliśmy, kto co zrobił w przeszłości. Co dla mnie jest kuriozum, żeby była jasność, bo dla mnie trzeba odejść do przodu, a nie po prostu nawalać się kto co i szukać wspólnych rozwiązań. On powiedział coś takiego. Zawsze była kłótnia na temat budżetu. Bez względu na to, kto był w opozycji, kto był w koalicji. I zawsze tak będzie. Czy zawsze tak będzie, to melodia przyszłości, ale tak naprawdę z tego, co pamiętam, zawsze żeśmy się kłócili na temat budżetu. Zawsze komuś brakowało, ale jak się spytać, to co byście zrobili, komu zabrali, nie ma odpowiedzi.
Jedną rzecz, jedno spostrzeżenie mam po tej naszej dzisiejszej rozmowie, to znaczy, że może tym się pan wyróżnia na tle innych posłów koalicji rządzącej, przynajmniej tych, którzy w większości, większości tych, którzy tutaj byli, na pana miejscu siedzieli, że ja nie widzę w panu takiej zaciekłości wobec przeciwników politycznych. Nie wiem, czy dobrze odczytuję to, co pan mówi, ale nie zauważyłem takiego wątku, a bardzo wielu posłów koalicji rządzącej z różnych ugrupowań nawet otwarcie mówi, że ja ich nie znoszę. Więc no, chciałem pana na koniec zapytać, czy pan ma jakieś takie osobiste emocje wobec posłów PiS, czy posłów Konfederacji, czy uważa pan, że po prostu są sprawy, w których w większości się nie zgadzacie, ale są też jakieś, w których się może zgadzacie i wtedy jest sens na przykład razem zagłosować.
To znaczy, każdy ma różne doświadczenia. Czasami niestety jest tak, że ktoś komuś zrobi krzywdę, ten drugi mu odpłaca, nie?
Wspomniał
także
pan o
trudno,
panu Grzegorzu
trudno mi powiedzieć, co moi koledzy, jak sądzą, dlaczego może niektórzy faktycznie są bardzo wymowni. No, choćby Pegasus, podsłuchiwanie i tak dalej. No, czy nawet kwestia Romana Giertycha.
Czyli,
który,
że takie osobiste wątki mogą odgrywać rolę.
No na pewno. No, to jest tak jak w życiu, tak? Natomiast w moim przypadku jestem tak zwanym świeżakiem. Współpracuję w Piasecznie, w Pruszkowie, w Grodzisku, czy w Nowym Dworze i tak dalej z różnymi ludźmi. I ja uważam, że powinniśmy wszyscy służyć jednak. Ja wiem, że niektórzy mówią, Piotrek, ale to jest mrzonka, tak? Jesteś naiwny. Ale ja w tej naiwności, patrząc na moje dzieciaki, chciałbym zbudować dla nich troszeczkę inny kraj. Jak przychodzi do mnie młodzież, to o jedno ich proszę. Mówię, kochani, jak mnie już nie będzie na tym świecie. To są zazwyczaj młodzież między 12, 14, 15, ale i też młodsi przychodzą. Ale tym tak nie mówię, bo jeszcze nie rozumiem pewnych rzeczy. Jak ja będę, już nie będzie mnie na tym świecie. Albo będę na emeryturze. Błagam was, zróbcie tak, że pomimo różnic, dla dobra naszego kraju, dla dobra tam, gdzie będziecie pracowali, czy będziecie politykami, czy będziecie zarządzali w różnych firmach, czy będziecie mieli grupy projektowe, cokolwiek, żebyście potrafili pomimo różnic szukać wspólnego rozwiązania, żebyście potrafili ze sobą rozmawiać. I moje całe doświadczenie nawet w zarządzaniu firmami było tak, że miałem ludzi różnych orientacji politycznych. Miałem nawet ludzi, których dobierałem do zespołu, takich, którzy wiedziałem, że mają przeciwne zdanie. Ale po co? Po to, że jak my żeśmy już opracowali strategię, mieliśmy rozwiązanie, to ta osoba mówiła, ale nie wzięliście tego pod uwagę. I hamulec wstecz i braliśmy. Dlatego ja uważam, że każdy jest ważny, każdy ma swoją wartość i dla dobra naszego kraju, dla kolejnych pokoleń. Sorry, jeżeli pomyślicie, że jestem naiwny. Chciałbym, żebyśmy szli do przodu, a nie kopali się co.
To muszę jeszcze zapytać jedną rzecz, no bo takim pan. No ja się mogę z tym zgodzić, chociaż myślę tak, że to jest.
Może trochę naiwne.
Że jest to trochę naiwne, ale potem przychodzi. Panie pośle, przychodzi w Sejmie głosowanie, w którym jest dyscyplina partyjna. No i dyscyplina partyjna to jest złamanie pańskich poglądów, być może również takich, jakie pan tu prezentuje. Nie miał pan do tej pory z tym problemu? Już nie pytam o konkretne głosowanie, tylko w ogóle z tym, że są takie momenty, kiedy jest dyscyplina partyjna i pan musi zagłosować wbrew własnym
poglądom. To powiem, dlaczego nie miałem. Dlatego, że podejmując decyzję, z którą partią startuję, znając, co jest podstawą, przyznam się szczerze, chyba raz tylko zagłosowałem, że się wstrzymałem od głosowania, czy zagłosowałem przeciwnie, chyba że jakiś błąd popełniłem, bo czasami się zdarza. Ale ja byłem w pełni świadomy, z kim idę do wyborów, byłem w pełni świadomy, z jakimi ludźmi mam do czynienia, z jaką partią mam do czynienia. I ja nie mam tego dysonansu. Każdą rzecz, która gdzieś tam jest w głosowaniu, która mogłaby mnie dotknąć, to ja analizuję, tak? Ale ja już podjąłem decyzję wcześniej w wielu tematach. Dojrzewałem. Ja naprawdę dojrzewałem w wielu tematach. To był mój trzeci start. Ja byłem wcześniej radnym powiatowym, pomimo że pracowałem w korporacjach, zarządzałem międzynarodowymi korporacjami. To był mój trzeci start do Sejmu. I proszę mi uwierzyć, a później byłem radnym, byłem powiatowym sejmiku województwa mazowieckiego i posłem. To był bardzo świadomy start też z Koalicji Obywatelskiej.
Pan Piotr Kandyba, poseł Koalicji Obywatelskiej, był dzisiaj moim gościem w programie Warzecha Kontra. Bardzo dziękuję, panie
Dziękuję, Pośle. Dziękuję bardzo.
Dziękuję państwu. Łukasz Warzecha, do zobaczenia.
Kliknij w jeden z polecanych materiałów, aby odkryć najbardziej interesujące i wartościowe treści przygotowane specjalnie dla Ciebie. Zasubskrybuj kanał i nie przegap najlepszych produkcji. Bądź na bieżąco z tym, co naprawdę ważne.